Bardziej naiwni i prości ludzie myśleli, że król wezwie gospodarza na dwór, by wreszcie pasować go na rycerza. Po tygodniu nadeszła wiadomość, ale zupełnie innego rodzaju. Była napisana i podpisana w trzech egzemplarzach. Jedna kopia dla Gilesa, jedna dla proboszcza i jedna do przybicia na drzwiach kościoła. Przydała się tylko kopia proboszcza, bo dla mieszkańców Ham dworski styl był równie dziwny i niezrozumiały jak książkowa łacina. Proboszcz przełożył wiadomość na język potoczny i odczytał list z ambony. Był krótki i rzeczowy, jak na list królewski, król bowiem się spieszył. My, Augustus, B.A.A.P.I.M., Rex, etc., podajemy do publicznej wiadomości, iż dla bezpieczeństwa naszego królestwa i w imię naszego honoru zdecydowani jesteśmy odszukać gada czy smoka mieniącego się chryzofilaksem bogatym i wymierzyć mu stosowną karę za przewinienia, cierpienia, zbrodnie i odrażające krzywoprzysięstwo. Niniejszym wszyscy rycerze naszego dworu staną pod bronią i ruszą na poszukiwania, gdy tylko pan Aegtius Ajotrgrikola stawi się na naszym dworze. Zważywszy, że rzeczony Aegidius dowiódł, iż jest godzien zaufania i zdolny do walki z olbrzymami, smokami tudzież innymi wrogami, mogącymi zakłócić królewski spokój, rozkazujemy mu przybyć bez chwili zwłoki i jak najspieszniej dołączyć do zastępu naszych rycerzy. Ludzie mówili, że to wielki zaszczyt i że od niego tylko krok do pasowania. Młynarz zzieleniał z zazdrości. Nasz przyjaciel Egidius staje się sławny w świecie, powiedział. Mam nadzieję, że będzie nas poznawał, kiedy wróci. Może w ogóle nie wrócić, rzekł kowal. Dość twojego krakania, stary kruku, zawołał gospodarz, potężnie rozgniewany. Gwiżdżę na zaszczyty. Jeśli uda mi się wrócić, nawet towarzystwo młynarza będzie mi miłe. Chociaż rad jestem, że przez jakiś czas nie będę was obu oglądać. Królowi nie można odmówić, tak jak sąsiadowi. Owce, krowa, mleko czy woda nie stanowią usprawiedliwienia. Giles musiał osiodłać siwą kobyłkę i ruszyć w drogę. Przed samym wyjazdem przyszedł proboszcz. Mam nadzieję, że zabrałeś mocny postronek, powiedział. A po co? Zapytał Giles. Żeby się powiesić? Nie, głowa do góry, panie Egidiusie, odparł proboszcz. Zdaje mi się, że możecie zaufać swojemu szczęściu, ale weźcie też długi sznur, bo może się przydać, jeśli przeczucie mnie nie zwodzi. A teraz jedźcie z Bogiem i wracajcie bezpiecznie. Już ci, a po powrocie zastanę domi ziemię w opłakanym stanie. Bodaj zaraza wytłukła wszystkie smoki, zaklął Giles. Potem wepchnął wielki zwój sznura do sakwy, wskoczył na siodło i odjechał. Nie zabrał psa, który zresztą od samego rana przezornie schodził mu z oczu. Po odjeździe gospodarza Garm wśliznął się do domu i nawet nosa nie wystawił na dwór, tylko wył przez całą noc i nie chciał przestać, chociaż dostał lanie. Pomocy, ratujcie, zawodził. Już nigdy nie zobaczę mojego drogiego pana, który był taki straszny i taki wspaniały. Żałuję, że z nim nie poszedłem. Och, jaka szkoda. Zamknij się, krzyknęła żona gospodarza. Bo jak nie, to nie dożyjesz jego powrotu. Kowal usłyszał wycie. Zły znak, stwierdził z zadowoleniem. Minęło wiele dni, a wieści nie napływały. Brak wiadomości to złe wiadomości, oznajmił i zaczął podśpiewywać. Gospodarz Giles dotarł na dwór umęczony i brudny. Wszyscy rycerze w wypolerowanych kolczugach i błyszczących hełmach stali już przy koniach. Rozeźleni tym, że wieśniak ma dołączyć do ich kompanii, dosłownie potraktowali rozkazy i ruszyli w chwili przybycia Gilesa. Biedny gospodarz zdążył przełknąć w pośpiechu ledwie kromkę chleba i łyk wina, nim znów wyruszył w drogę. Kobyłka była ciężko obrażona. Na szczęście nie powiedziała głośno, co myśli o królu, bo zostałoby to uznane za zdradę stanu. Dzień dobiegał końca. Za późno, by zacząć łowy na smoka, pomyślał Giles. Nie przebyli dalekiej drogi. Rycerzom przestało się spieszyć, gdy opuścili mury zamku. Jechali bez pośpiechu, w przedziwnym szyku. Rycerze, giermkowie, pachołkowie i objuczone bagażami kuce. Gospodarz Giles na zdrożonej kobyłce ciągnął na samym końcu. Gdy zapadł wieczór, stanęli na popas i rozbili namioty. Nikt nie zabrał zapasów dla Gilesa, musiał więc wszystko pożyczać. Klacz była oburzona i gratulowała sobie, że nie należy do dworu Augustusa Bonifaciusa. Następny dzień spędzili w drodze, a potem jeszcze jeden. Trzeciego dnia dojrzeli w dali zamglone i niegościnne góry. Wkrótce znaleźli się na terenach, gdzie władza Augustusa Bonifaciusa nie była powszechnie akceptowana. Posuwali się ostrożnie i w bardziej zwartej grupie. Czwartego dnia dotarli do dzikich wzgórz i granicy niepewnych ziem, gdzie według różnych doniesień mieszkały legendarne stwory. Nagle jeden z jadących na czele dostrzegł złowieszcze tropy w piasku nad strumieniem. Zawołano gospodarza. Co to za ślady, panie Egidiusie? Smocze łapy, odpowiedział. Prowadź! Skierowali się na zachód. Gospodarz Giles jechał na czele, a wszystkie pierścienie brzęczały na jego skórzanym kaftanie. Nie miało to większego znaczenia, bo wszyscy rycerze śmiali się i rozmawiali, a towarzyszący im minstrel śpiewał balladę. Od czasu do czasu podejmowali refren i śpiewali chórem, głośnymi i mocnymi głosami. Pieśń podnosiła ich na duchu, gdyż pochodziła z dawnych czasów, kiedy częściej toczono bitwy niż urządzano turnieje, ale śpiewanie było mało rozsądne. Wszystkie okoliczne stwory dowiedziały się o ich przybyciu, a smoki strzygły uszami we wszystkich jaskiniach zachodu. Przepadła szansa na zaskoczenie starego Chryzofilaksa w czasie drzemki. Wreszcie wjechali w cień mrocznych gór, a wtedy trafem, a może umyślnie, siwa klacz okulała. Wspinali się stromymi i kamienistymi ścieżkami coraz wyżej i w coraz większym strachu. Klacz krok za krokiem zostawała w tyle, potykając się i utykając. Miała tak żałosną minę, że w końcu gospodarz Giles zlitował się nad nią, zsunął się na ziemię i ruszył na własnych nogach. Po niedługim czasie znaleźli się na samym końcu oddziału, wśród jucznych kucyków, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Rycerze rozprawiali zawzięcie o pierwszeństwie na dworze i o etykiecie i ich uwaga była rozproszona. W innym wypadku zauważyliby, że smocze ślady stały się wyraźniejsze i znacznie bardziej liczne. Dotarli bowiem do miejsc, gdzie Chryzofilaks często się włóczył albo lądował po codziennych ćwiczeniach w lataniu. Niższe wzgórza i zbocza po obu stronach ścieżki wyglądały na wypalone i stratowane. Trawy zachowało się niewiele, a poskręcane gałęzie wrzosu i janowca czerniały pośród szerokich łat popiołu i spalonej ziemi. Okolica ta od wielu lat służyła smokom za plac zabaw. Przed rycerzami piętrzyła się ciemna ściana gór. Gospodarz Giles martwił się o kobyłkę, ale też cieszył się, że z jej powodu zajmuje miejsce na szarym końcu kawalkady. Nie miał najmniejszej ochoty jechać na czele przez te okropne, niegościnne tereny. Nieco później ucieszył się jeszcze bardziej i miał powód, by dziękować swojemu szczęściu i kobyłce. Koło południa siódmego dnia jazdy, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, Gryziogon wyskoczył z pochwy, a z jaskini wyłonił się smok. Bez słowa ostrzeżenia czy wyzwania rzucił się do walki. Skoczył z wielkim impetem i rykiem. Z dala od domu nie był taki odważny, choć pochodził ze starożytnego i cesarskiego rodu. Teraz wpadł w wielki gniew, walczył bowiem u progu własnego domu i w obronie wszystkich swoich skarbów. Wypadł zza skały niczym grzmiąca błyskawica, w huku wichury i blasku czerwonego światła. Dyskusja na temat pozycji na dworze urwała się w jednej chwili. Konie spłoszyły się i rozbiegły na prawo i lewo, a paru rycerzy spadło na ziemię. Kuce z bagażami i pachołkowie zawrócili w miejscu i uciekli. W tym towarzystwie nikt nie miał wątpliwości co do pierwszeństwa. Nagle otoczyła ich chmura dymu, a prosto ze środka tej chmury smok runął na pierwszy szereg rycerzy. Paru zginęło przed wykrzyknięciem formalnego wyzwania do walki, a kilku innych wywróciło się razem z końmi i całym rynsztunkiem. Co zaś się tyczy pozostałych, to wierzchowce zadecydowały za nich. Okręciły się w miejscu i uciekły, unosząc jeźdźców niezależnie od ich woli, choć trzeba przyznać, że większość nie miała nic przeciwko. Jednakże stara siwa kobyłka nawet nie drgnęła. Może bała się, że połamie nogi na stromej kamienistej ścieżce, a może była zbytnio zmęczona, by próbować ucieczki. Czuła po kościach, że skrzydlaty smok za ogonem jest gorszy niż przed pyskiem i że musiałaby pędzić szybciej od konia wyścigowego, aby ucieczka coś dała. Poza tym widziała już tego Chryzofilaksa i pamiętała, jak goniła go przez pola i strumienie w swoich rodzinnych stronach, póki nie padł poskromiony na głównej ulicy wioski. Dlatego stanęła na szeroko rozstawionych nogach i zarżała. Gospodarz Giles, który już nie mógł zrobić się bledszy, został u jej boku. Zresztą niewielki miał wybór. Tym sposobem smok po rozpędzeniu chówca nagle ujrzał przed sobą swego starego wroga z Gryziogonem w ręku. Była to ostatnia rzecz, jakiej się spodziewał. Skręcił niczym wielki nietoperz i opadł na zbocze w pobliżu ścieżki. Siwa klacz zbliżyła się do niego, zupełnie zapominając o utykaniu. Gospodarz Giles, ośmielony, pospiesznie wdrapał się na siodło. Przepraszam, rzekł, ale czy przypadkiem nie mnie szukałeś? Ależ skąd, czemu miałbym cię szukać? Po prostu sobie latałem. W takim razie spotkaliśmy się szczęśliwym trafem, rzekł Giles. Cała przyjemność po mojej stronie, ja bowiem cię szukałem. Co więcej, mamy rachunki do wyrównania. Wysokie rachunki. Smok sapnął. Gospodarz Giles poderwał rękę, żeby zasłonić się przed gorącym podmuchem, a gryzi ogon z błyskiem wyrwał się do przodu i przemknął niebezpiecznie blisko smoczego nosa. Uważaj! Smok przestał sapać. Zatrząsł się ze strachu i odstąpił od gospodarza, a cały ogień w nim przygasł. Mam nadzieję, że nie zamierzasz mnie zabić, szlachetny panie, jęknął. Ależ skąd? Nie mówiłem nic o zabijaniu. Siwa kobyłka parsknęła pogardliwie. Wobec tego pozwól, że spytam, co tutaj robisz z tymi wszystkimi rycerzami, powiedział Chryzofilaks. Rycerze zawsze zabijają smoki, jeśli my nie zabijemy ich pierwsze. Nie mam z nimi nic wspólnego. Nic dla mnie nie znaczą, a poza tym albo są martwi, albo uciekli. Co z twoim słowem, które dałeś w Trzech Króli? W związku z czym? Zapytał smok niespokojnie. Jesteś już miesiąc spóźniony i masz zaległy dług. Przyszedłem go odebrać. Powinieneś mnie przeprosić za cały trud, jaki musiałem sobie zadać. Doprawdy? Wolałbym, żebyś nie zadawał sobie tego trudu. Zabiorę ci cały skarb do ostatniego pensa i nie próbuj żadnych sztuczek, bo utłukę cię tu i teraz, a twoją skórę wywieszę na kościelnej wieży ku przestrodze. To okrucieństwo. Umowa to umowa. Nie mógłbym zostawić sobie jednego czy dwóch pierścieni i okruszynki złota z uwagi na to, że dług spłacę gotówką? Nawet mosiężnego guzika. Przez jakiś czas targowali się i spierali, jak ludzie na jarmarku. Wynik był łatwy do przewidzenia, bo cokolwiek można powiedzieć o gospodarzu Gilesie, niewielu znalazłoby się takich, którzy dotrzymali mu pola w targowaniu. Smok przebył pieszo całą drogę do jaskini, bo Giles maszerował tuż u jego boku, a gryzi ogon był jeszcze bliżej. Szli wąską ścieżką, która wiła się wokół góry i ledwo się na niej mieścili. Kobyłka z zadumaną miną dreptała zaraz za nimi. Przebyli tak 5 mil i to stale pod górę. Giles wlókł nogi za sobą, dysząc i posapując, ale nawet na chwilę nie spuszczał wzroku ze smoka. Wreszcie na zachodnim stoku góry stanęli przed wejściem do jaskini, ogromnym, mrocznym i ziejącym grozą. W wejściu na dwóch żelaznych słupach wisiały wielkie podwoje z brązu. W zamierzchłych czasach musiała się tu mieścić potężna i dumna siedziba. Smoki bowiem nie budują sobie rezydencji ani nie drążą podziemnych tuneli, tylko zasiedlają, kiedy to możliwe, grobowce albo skarbce władców i olbrzymów z dawnych lat. Giles, smok i kobyłka przystanęli w cieniu otwartych wieżei podziemnego domostwa. Dotychczas Chryzofilaks nie miał szans na ucieczkę, ale teraz u progu domu rzucił się naprzód i chciał skryć się pod ziemią. Giles przyłożył mu płazem miecza. Posłuchaj, rzekł, zanim wejdziesz do środka, chcę ci coś powiedzieć. Jeśli nie wyjdziesz szybko z czymś wartym przyniesienia, pójdę po ciebie i na początek obetnę ci ogon. Kobyłka parsknęła. Nie mogła wyobrazić sobie, jak gospodarz Giles wchodzi samotnie do smoczej jamy, nawet gdyby czekały tam na niego wszystkie pieniądze świata. Chryzofilaks jednak, patrząc na błyszczący i ostry miecz, gotów był w to uwierzyć. Może miał rację, a kobyłka, choć mądra, jeszcze nie pojmowała zmian, jakie zachodziły w jej panu. Gospodarz Giles dopomagał szczęściu i po dwóch spotkaniach zaczął wierzyć, że żaden smok mu nie podoła. Tak czy inaczej, Chryzofilaks wrócił błyskawicznie z 20 funtami jubilerskimi złota i srebra oraz skrzynią pełną pierścieni, naszyjników i innych prześlicznych precjozów. Masz! Wysapał. A co to ma być? Wykrzyknął Giles. Nawet nie połowa tego, co obiecałeś dać. Zapewne nawet nie połowa tego, co posiadasz. Pewnie, że nie, odparł smok, trochę zaniepokojony odkryciem, że gospodarzowi przybyło rozumu od czasu spotkania w wiosce. Oczywiście, że nie dam rady przynieść wszystkiego naraz. Ani na 2 razy mogę się założyć. Ruszaj z powrotem i przyspiesz tempo, bo się dowiesz, jak smakuje gryzi ogon. Nie! Krzyknął smok, skoczył do jaskini i wrócił 2-krotnie szybciej. Trzymaj! powiedział, rzucając na ziemię wielki wór złota i dwie skrzynie diamentów. Jeszcze raz, polecił mu gospodarz, i spraw się jeszcze lepiej. To okrutne, bardzo okrutne, poskarżył się smok, wracając do jaskini. W tym czasie klacz poczuła się osobiście zagrożona. Ciekawe, kto zatarga do domu ten cały ciężar, pomyślała. Obrzuciła wszystkie worki i skrzynie spojrzeniem, tak długim i smutnym, że gospodarz odgadł jej myśli. Nie martw się, panienko, powiedział. Ta stara gadzina to poniesie. Miej dla mnie litość, rzekł smok. Usłyszał te słowa, gdy po raz trzeci wyłonił się z jaskini z największym ładunkiem z mnóstwem drogocennych klejnotów, które skrzyły się jak zielone i czerwone płomienie. Łaski! Będę ledwo zipać pod tym ładunkiem i nie wezmę ani jednego worka więcej, nawet gdybyś miał mnie zabić. Wygląda więc na to, że jeszcze coś ci zostało. Owszem, odparł smok. Wystarczy na dostatnie życie. Co dziwne, nie minął się z prawdą i mądrze zrobił, jak się okazało. Jeśli zostawisz mi resztę, zaczął chytrze, na zawsze będę twoim przyjacielem i zaniosę skarb do twego szacownego domu, a nie do królewskiego, co więcej pomogę ci go zachować, dokończył. Gospodarz sięgnął lewą ręką po wykałaczkę i na chwilę pogrążył się w głębokiej zadumie. Potem, wykazując się chwalebnym rozsądkiem, rzekł: niechaj tak będzie. Rycerz zażądałby całego skarbu i zabrał go wraz z ciążącą na nim klątwą. Całkiem możliwe, że gdyby Giles doprowadził smoka do ostateczności, to ten, nie bacząc na gryzi ogona, mógłby zmienić zdanie i rzucić się do walki. W takim wypadku Giles, gdyby sam nie zginął, musiałby zabić swój środek transportu i zostawić w górach większą część skarbu. Na tym się skończyło. Gospodarz na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie po jego myśli, wypchał sobie kieszenie klejnotami, a i siwej kobyłce przytroczył niewielki pakunek. Całą resztę skarbu w skrzyniach i workach załadował na grzbiet Chryzofilaksa, który w efekcie wyglądał tak, jakby król używał go do przeprowadzki. Z ciężkim ładunkiem nie mógł wzbić się w powietrze, a Giles na dodatek skrępował mu skrzydła. Rzeczywiście sznur w końcu się przydał, pomyślał Giles i ciepło wspomniał proboszcza. Smok potruchtał, dysząc i posapując z klaczą przy ogonie i gospodarzem trzymającym w gotowości lśniącego i groźnego Caudimordaxa. Nie próbował żadnych sztuczek. Choć kobyłka i smok dźwigali znaczne ciężary, droga powrotna zajęła mniej czasu niż wędrówka rycerskiego chówca. Gilesowi spieszyło się, przy czym nie najmniejszym powodem pośpiechu były kurczące się zapasy. Poza tym nie ufał Chryzofilaksowi, który przecież już raz złamał uroczystą i wiążącą przysięgę. Zachodził w głowę, jak przetrwać noc bez utraty życia czy skarbu. Nim jednak zapadł wieczór, po raz kolejny uśmiechnęło się do niego szczęście. Natknęli się na półtuzina pachołków z kucami, którzy uciekli w popłochu i teraz błąkali się po dzikich wzgórzach. Gdy dostrzegli smoka, krzyknęli ze zdumienia i rozbiegli się w trwodze, ale Giles zawołał za nimi: ej, chłopcy, wracajcie, mam dla was robotę i zapłacę sowicie. Wstąpili do niego na służbę, radzi, że mają przewodnika i że ich płaca będzie teraz bardziej regularna niż u poprzednich panów. Ruszyli więc dalej. 7 mężczyzn, 6 kucyków, 1 kobyłka i smok. Giles czuł się jak wielki pan i dumnie wypinał pierś. Zatrzymywali się jak najrzadziej. Na noc gospodarz przywiązywał smocze łapy do 4 palików i po 3 osoby na zmianę pilnowały smoka. Siwa kobyłka spała jednym okiem, pilnując, by pachołkowie nie próbowali żadnych sztuczek na własny rachunek. Po 3 dniach dotarli do granic swojego kraju, a ich przybycie wzbudziło podziw i wielką wrzawę, jaką nieczęsto słyszano między 2 morzami. W pierwszej wiosce, w której zatrzymali się na popas, ugoszczono ich darmową strawą i trunkami, a co najmniej połowa podrostków chciała do nich dołączyć. Giles wybrał tuzin obiecujących młodzieńców, obiecał im dobrą zapłatę i sprawił im jak najlepsze wierzchowce. Pewien pomysł zaświtał mu w głowie. Po dniu odpoczynku ruszył w dalszą drogę, ale teraz z nową eskortą. Młodzieńcy śpiewali pieśni na jego cześć, proste i ułożone na poczekaniu, ale mile brzmiące w uszach gospodarza. Jedni ludzie, mijani po drodze, wiwatowali, a inni się śmiali, bo widok był zabawny i imponujący. Wkrótce gospodarz Giles skręcił na południe do własnego domu, nie zbliżając się do dworu króla ani nie śląc żadnej wiadomości. Jednak wieść o powrocie pana Egidiusa nadciągnęła z zachodu jak pożar, wywołując wielkie zdziwienie i zamieszanie. albowiem gospodarz przybywał w ślad za królewskim obwieszczeniem, nakazującym wszystkim mieszkańcom miast i wsi przywdziać żałobę po dzielnych rycerzach, którzy polegli na górskiej przełęczy. Gdziekolwiek zjawiał się Giles, tam natychmiast zrzucano żałobę, bito w dzwony i wylegano tłumnie na drogi, by wiwatować, wymachiwać kapeluszami i powiewać chustkami. Przy okazji tak wygwizdywano biednego smoka, że gadzina gorzko pożałowała ubitego targu. Takie traktowanie upokarzało potomka starożytnego cesarskiego rodu. Kiedy wrócili do Ham, wszystkie psy obszczekały go z pogardą. Wszystkie z wyjątkiem Garma, który widział, słyszał i czuł wyłącznie swego pana. Prawdę powiedziawszy, stracił głowę z radości i wywijał koziołki wzdłuż całej ulicy. Ham, ma się rozumieć, zgotowało gospodarzowi gorące powitanie, ale największą radość Gilesowi sprawiło to, że młynarzowi odeszła ochota do drwin, a kowal stracił kontenans. Na tym się nie skończy. Pomnijcie moje słowa, powiedział, ale nie zdołał wymyślić nic gorszego i smutnie zwiesił głowę. Gospodarz Giles z 6 pachołkami, tuzinem obiecujących młodzieńców, smokiem i całą resztą wspiął się na pagórek i tam wszyscy stali przez jakiś czas. Tylko proboszcz został zaproszony do domu.